Chciałbym też jeszcze i dzisiaj podzielić się takim słowem na temat Kościoła. Jak gdyby dalej to, czym zeszłą środę się tak też dzieliłem, dalej tak w moim sercu jest właśnie. Tak widzę, po prostu Pan mi to, tak mogę powiedzieć, pokazuje. Czytam dzisiaj i już też wcześniej list do Koryntian i tak już też niekiedy mówiłem, że człowiek może ma niekiedy takie swoje pomysły, czym by się podzielić, jeżeli jeszcze człowiek wie, że jest akurat dzisiaj odpowiedzialny, żeby prowadzić, chociaż myślę, że powinniśmy wszyscy być zaangażowani, że każdy to, co przeżywa z Panem, żeby miał możliwość to wnieść, podzielić się. Kiedy jesteśmy razem zgromadzeni, tak też jest napisane w liście do Koryntian, a jeżeli chodzi właśnie o to słowo, które chcę dzisiaj czytać, to ono jest zapisane w pierwszym liście do Koryntian. Ja może czytałem takie dłuższe odcinki, ale dzisiaj chciałbym tak przybliżyć jeszcze raz, jak gdyby, ten temat jedności Kościoła. Tak kiedy patrzyłem się po prostu, z jakich powodów często Kościół się dzielił i po prostu co na przykład ten zbór w Koryncie przeżywał i w jaki sposób apostoł Paweł się do tego odnosił, jak temu szukał jakiego rozwiązania, jak temu zaradzić, to jednak muszę powiedzieć, że jest to piękne, że jest tyle takiego świadectwa w tym, że on nie postępował według jakiegoś własnego pomysłu, nie był tylko tym, który wytykał złe rzeczy, czy tylko krytykował, ale właśnie z tej pozycji tego Bożego światła mówił o tych rzeczach, które były negatywne, ale też potrafił wskazać na ten Kościół, który był w Bożym sercu i nie ustawał w tym, aby tym ludziom o tym mówić, aby ich w tym kierunku uświadamiać i żeby za tym poszli, żeby ten sam obraz był w ich sercach i żeby taki obraz tego Bożego serca, jakim w Bożym sercu jest ten Kościół, żeby to świadomie budować. I tak sobie myślałem, no człowiek się nawraca i zostaje zbawiony, ale to nie znaczy, że z chwilą nawrócenia i przeżycia tej łaski w Panu Jezusie Chrystusie, że nasze grzechy zostały przebaczone, że my od razu mamy właściwe zrozumienie tego, jak powinien wyglądać Kościół, jak powinien on żyć, jak powinien się zachowywać, że dalej jesteśmy w ciele i z powodu właśnie tego, co właśnie nie jest poddane Duchowi Bożemu, po prostu ludzie próbują różne rzeczy wnieść do Kościoła, a zazwyczaj są to rzeczy, które funkcjonują w tym świecie. Tak jak ten świat funkcjonuje, to ludzie próbują to przenieść na grunt Kościoła. I potem towarzyszy temu mnóstwo problemów i konfliktów. I dopiero jak gdyby to spojrzenie, które człowiek może mieć, my już teraz, to zostało spisane. Oni, na przykład jeżeli chodzi o ten zbór w Koryncie, oni mieli ten przywilej, że bezpośrednio z ust Pawła mogli słyszeć te napomnienia, też nie tylko jako od człowieka, ale tak jak apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi, że Ewangelia, którą wam zwiastuję, że nie jest pochodzenia ludzkiego, że nie nauczyłem się jej od człowieka, ale że przez objawienie mu została odsłonięta. A więc on nie budował Kościoła według jakiegoś własnego pomysłu, według własnej koncepcji, a może tak będzie dobrze, może jakoś inaczej to troszeczkę spróbujemy. Wiecie, on nie szedł po omacku, po prostu Bóg mu te rzeczy pokazywał, był sługą Bożym, i po prostu na gruncie tego, co brał od Pana, po prostu to przekazywał dalej, nie ustawał w tym, nie zniechęcał się, kiedy widział te negatywne rzeczy. I chociaż to było bardzo trudne, a jednak to go ciągle na nowo fascynowało, to go cieszyło, to go radowało. I można powiedzieć, że pozostał takim do końca, że w sprawie Kościoła Bożego poświęcił całe swoje życie, w tym wytrwał. I wierzę, że po prostu tak jak w Bożym sercu jest ten właściwy obraz Kościoła, tak i apostoł Paweł też odszedł z tym Bożym obrazem Kościoła w swoim sercu i tam fale, kiedy przeszedł, tak jak sam powiedział w liście do Filipian, że być z Chrystusem to daleko lepiej, także on już jest w tej Bożej chwale i raduje się z tego, że może już pewne rzeczy oglądać w zupełnie innym wymiarze niż my, którzy dzisiaj jesteśmy w drodze. I myślę, że to jest, wiecie, bardzo takie zachęcające, kiedy możemy być razem, kiedy Pan nam te rzeczy też chce pokazywać, żeby się nie zniechęcać, żeby patrzeć się na Słowo Boże, żeby pozwolić Duchowi Bożemu te rzeczy w nas objawiać i żebyśmy wspólnie razem ten Boży Kościół mogli budować i mieli tą świadomość, że budujemy coś, co nie przeminie, że nie poświęciliśmy swojego życia jakimś daremnym rzeczom, jakimś ludzkim sprawom, ale uczestniczymy w czymś, co ma Boży wymiar. Wiecie, tak bardzo my jako ludzie zbawieni potrzebujemy takiej świadomości w swoich sercach. Bo jeżeli, tak już to wcześniej powiedziałem i chyba w poprzednią środę, że kiedy człowiek patrzy się tylko po ludzku, kiedy widzi te negatywne rzeczy, wiecie, to jest trudno. Tak wielu zostało gdzieś w drodze, po prostu, bo nie są już w stanie zobaczyć tymi Bożymi oczami, że ten Kościół to jest coś pięknego, że on jest takim w Bożym sercu i że diabeł też pracuje cały czas, aby to wykrzywić, aby spowodować powodziały, aby go zniszczyć, aby po prostu wnieść do Kościoła zgorszenia i aby ludzie tylko te rzeczy widzieli. I wtedy oni się po prostu zniechęcają. I wiecie, można powiedzieć, że ten zbór w Koryncie to wszystko przeżywał. Bo kiedy tak wspominam tu na pewne rzeczy, tak jak już powiedziałem, czytałem dłuższe takie odcinki, ja może nie będę ich wszystkich czytał w takim wymiarze, jak sam to czytałem, ale kiedy apostoł Paweł tutaj mówi o tych swoich pewnych zaleceniach, to przeczytajmy na przykład od 17 wiersza. 11 rozdział pierwszego listu do Koryntian. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijaninami. I potem on dalej pisze o wieczerzy pańskiej. Jest tu ten obraz taki bardzo negatywny, że kiedy oni spotykali się na tą pamiątkę wieczerzy pańskiej, to wiecie, efekt tego wszystkiego był taki, jest to tutaj dokładnie opisane, że niektórzy byli głodni, a niektórzy byli pijani. Wiecie, no można by było powiedzieć straszne rzeczy. I co wtedy zrobić, kiedy taka sytuacja miała, kiedy Boży Kościół się zgromadził razem, jako zbór na jednym miejscu i coś takiego miało miejsce. Inni wierzący, gdyby to zobaczyli, wiecie, mogliby to wszystko przekreślić, powiedzieć, to wcale nie są wierzący, prawda? Apostoł Paweł nie zajmuje takiej postawy. Po prostu ten zbór powstał na skutek jego zwiastowania. On tam był w Koryncie rok i 6 miesięcy. I po prostu jeszcze raz, myślę, że to nie pierwszy raz od niego słyszeli, ale po raz kolejny zaczyna im mówić o ofierze Pana Jezusa Chrystusa. I myślę, że zresztą to jest to podstawowe zwiastowanie Nowego Testamentu, że zawsze całe światło i główna uwaga w zwiastowaniu pada na osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. I znowu to tutaj widzimy, że kiedy on mówi o tych negatywnych rzeczach, to w tym miejscu nie kończy, nie oskarża tych ludzi, nie potępia ich i z tym ich nie zostawia, ale wskazuje na osobę Pana Jezusa Chrystusa. Wskazuje na to, co on sam od niego przejął. Mówi o pewnych konsekwencjach tego złego życia, jakie to będzie miało następstwa. I to nie było coś takiego, że były to jakieś domysły, ale to była rzeczywistość. Po prostu tak to potem wyglądało. A potem znowu ich dalej zachęca do tego, mówi o darach duchowych, potem mówi o tej jedności w ciele jako Kościoła, a w tym wszystkim wskazuje, tak jak już powiedziałem, na Ducha Bożego, na Pana, na naszego Ojca Niebiańskiego i mówi, że chociaż jest wielka różnorodność, jeżeli chodzi o dary, to mówi, że to pochodzi z jednego ducha. Po prostu jeżeli potem mówi o Kościele, to mówi o czymś, co stanowi też znowu jak gdyby taką zupełną jedność, tak jak nasze ciało, chociaż jest w nim tak wiele członków. I potem pisze takie pewne rzeczy, które które kiedy dzisiaj tak na nowo się nad tym zastanawiałem, po prostu też mi pomogły zrozumieć to, że jednak gdzieś tam w nas jest ta tendencja, że człowiek, jeżeli ma jakiś dar, to myśli, że wszyscy powinni po prostu tak samo rozumieć, powinni mieć taki sam dar. I apostoł Paweł też to tutaj po prostu wymienia. I z tego właśnie, jeżeli tego typu potem człowiek ma nastawienie, to właściwie problemy się dalej ciągle mnożą. I ta jedność Kościoła, wiecie, jest narażona na no, niesamowite takie wyzwania i tak trudno ją często jak gdyby zachować. Ale wiecie, to nie wynika z tego, że jak gdyby staramy się, a nam to nie wychodzi, ale że ja to tak zrozumiałem, że to wynika z braku zrozumienia i tego właściwego obrazu w moim sercu i pewnych przeżyć, które człowiek na gruncie Słowa Bożego ma i dlatego po prostu człowiek robi wiele błędów i próbuje, myślę, że taką kolejną rzeczą jest to, że kiedy my jedni na drugich próbujemy tak wpływać, aby drugiego zdominować, aby go sobie podporządkować i kiedy znowu się nad tym zastanawiałem, to myślę, jakże inna była postawa Pana Jezusa. On, który był Synem Bożym i jest Synem Bożym, który przyszedł na tą ziemię, to w jego postawie chociażby miał pełne prawo do tego, aby sobie podporządkowywać ludzi, aby ich zdominować, to właściwie w jego postawie jest zupełnie coś innego. Po prostu, że jest otwarty na ludzi, po prostu, że on w taki sposób to przekazuje, że decyzja leży po stronie człowieka, ale ci, którzy dali się pociągnąć, to doświadczają czegoś wspaniałego. Po prostu, że był w stanie każdej biedzie, każdej potrzebie zaradzić i ta więź z Jezusem, to poznanie Syna Bożego w Nim prowadziło ludzi już za Jego czasów do wspaniałych przeżyć, do wspaniałych doświadczeń, a w przyszłości przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa powstał i zaistniał na tej ziemi Kościół, to w czym Bóg w całej pełni ma upodobanie. I może teraz przeczytam z 12 tutaj rozdziału niektóre wiersze, albo może cały ten 12 rozdział. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdy byliście poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przyklęty i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Może tak krótko w tym miejscu się zatrzymiemy. Różne dary łaski, Duch ten sam. Różne posługi, lecz Pan ten sam. Różne sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Wiecie, często jak gdyby ta linia podziału w Kościele też na tym gruncie przebiega, że są różne dary łaski i ludzie wierzący po prostu idą w takim kierunku, żeby się przy jakimś szczególnym rodzaju łaski po prostu skupić jako grupa i oddzielają się od innych ludzi wierzących, prawda? A tutaj Słowo Boże, apostoł Paweł mówi, że chociaż są te różne dary łaski, ale wszystko to służy jednemu celowi, bo jeżeli w tych darach łaski objawia się ten sam Duch, to cel też w tym jest jeden, prawda? A nie po to, żeby jakiś szczególny dar łaski, który może objawiać się przez życie jakiegoś sługi Bożego, żeby on teraz wokół siebie skupił jakąś szczególną grupkę ludzi i oddzielił się od innych i budował coś, co jemu tylko odpowiada i pośród tego on jest tym najważniejszym. Wiecie, to wynika właśnie z nieświadomości, niezrozumienia, czym jest Kościół. Że to nie człowiek jest głową, ale że Bóg obdarowuje i że są różne te dary łaski, lecz Duch ten sam. A ten Duch będzie prowadził do tego, żeby pokazać, że Jezus jest głową, że On jest najważniejszy, że my jesteśmy tylko członkami, jednymi z wielu, od których Bóg oczekuje, że zachowiemy jedność na gruncie Kościoła. I tu Różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Nie ku jakimś osobistym, ambicjonalnym, moim własnym celom, ale ku wspólnemu pożytkowi. To, czym nas Pan obdarował, to ma służyć w całości Kościołowi. Nie po to, żeby kogoś wynieść, żeby, tak już powiedziałem, żeby wokół kogoś skupić grupę ludzi, ale żeby ludzie mogli oddawać cześć i chwałę Panu Jezusowi Chrystusowi i to, żeby wszyscy mieli ten wspólny pożytek. I znowu jest jak gdyby to wyszczególnienie tych darów. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. I tak się zastanawiam, po co to tu jest napisane, w jakim celu? To, co powiedziałem wcześniej, wiecie, chodzi o uświadomienie tych ludzi, którzy mieli w tym udział, ale dziwne to było, że zamiast ich to łączyć, to tych ludzi to oddzielało, odsuwało jedni od drugich. Bo każdy, jak gdyby posługując tym swoim darze, który otrzymał od Pana, to myślał, że on jest najmądrzejszy, że to, co on ma, że to jest najważniejsze. Po prostu nie widzieli jak gdyby tego celu, tego wspólnego pożytku. A jeżeli to sprawia jeden i ten sam duch, wiecie, to ma uwielbić Pana Jezusa Chrystusa. To ma być tym, aby Kościół był silny, aby świadectwo Kościoła o to, co się Pan Jezus w taki szczególny sposób modlił, aby byli jedno i aby świat poznał. Po prostu moglibyśmy też to przytoczyć z tej Ewangelii Jana. I myślę, tak już to powiedziałem wcześniej, wiecie, dlaczego tak zupełnie inaczej często to wygląda? Bo myślę, że właśnie brakuje takiego, tej świadomości, która by była oparta na słowie, prawda? Na tym, co tutaj pisze. Ale że właśnie często towarzyszy temu ten element egoistyczny, taki bardzo osobisty, że człowiek siebie chce wynieść, że wokół siebie chce skupić i myśli, że to, co on posiada, że jest szczególne, a to, co mają inni, to jest mniej ważne, mniej istotne, ale tak już powiedziałem, to tylko powoduje, wiecie, napięcia. Jeżeli właśnie brakuje tej świadomości i tego zrozumienia. I popatrzcie się, potem apostoł Paweł, kiedy jak gdyby ten temat tu jest poruszany, mówi, albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem, albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. I potem apostoł Paweł właśnie na takim prostym przykładzie próbuje w taki jasny sposób wytłumaczyć, i myślę, że w tym nie ma żadnej filozofii, po prostu patrząc się na to nasze ciało fizyczne, jak ono funkcjonuje, jest to odniesienie, że tak podobnie funkcjonuje Kościół i tak jak te nasze członki po prostu stanowią całość i wszystko to służy jakiemuś jednemu wspólnemu celowi, że tak samo, dokładnie tak samo jest w Kościele. Ale znowu powiem tak, że jak wiele razy jest inaczej. I znowu jeszcze raz chciałbym to podkreślić. Wiecie, z czego to wynika, że jest inaczej? No, możemy różne przyczyny podać, ale myślę, że taką podstawową rzeczą jest to, że człowiek jest nieświadomy tych rzeczy, że ich nie rozumie i że Duch Boży mu tego nie objawia, jeżeli to jeszcze idzie w zupełnie innym kierunku. I popatrzcie się, to tu nie jest bez znaczenia napisane, że czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. I kiedy popatrzymy się na życie apostołów, i którzy byli tak blisko Pana Jezusa, Wiecie, każdy musi przejść ten element, że zrozumienia, że Bóg mu te rzeczy pokaże. Bo to, że ludzie byli blisko Pana Jezusa i Pan Jezus ich prowadził, nie było jak gdyby automatycznie jednoznaczne z tym, że oni od razu wszystko rozumieli. Apostoł Piotr, żeby mógł pójść do pogan, to Bóg mu to musiał w nadnaturalny sposób pokazać, bo lata, w których był wychowany, jego kultura, tradycja, można powiedzieć religia jego narodu, po prostu mu tych rzeczy zabraniała, aby w taki sposób żyć. A teraz Bóg w Chrystusie objawia coś nowego. Ten Kościół, który Bóg chce mieć u siebie i ma, po prostu tam już jak gdyby te różnice kulturowe, tradycji, czy może jeszcze inne rzeczy, one nie istnieją. Po prostu one są, ale one nie mogą mieć decydującego wpływu na życie Kościoła. Bo wiecie, jeżeli będzie tak, że jak gdyby jedna kultura czy jedna narodowość będzie próbowała być tą dominującą, to ten Kościół przestanie istnieć. Po prostu, no bo ludzie nie lubią, jak się im narzuca, prawda? A w Chrystusie nie powinno tak być. Właśnie powinna być ta wolność. I tu jest napisane, bo też w jednym duchu, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wiecie, dzisiaj się to tak dobrze czyta, tak ogólnie, ale kiedy tak się na to bliżej przyjrzymy i w tamtym czasie, wyobraźmy sobie tak troszeczkę, zatrzymajmy się. Ten, który był niewolnikiem i nawraca się. I teraz on w tym zborze spotyka się z człowiekiem, który piastuje na przykład w tamtym czasie jakieś wysokie stanowisko państwowe. W tym naturalnym świecie, w którym my dzisiaj żyjemy, wiecie, to jaka jest więź i łączność między takimi ludźmi? Między takim, który jest niewolnikiem, a takim, który wysoko zasiada. Ten, który wysoko zasiada, na pewno po prostu tego człowieka ma za człowieka drugiej kategorii, nie mówię już o gorszych rzeczach, że nim pogardza, że kim on jest w ogóle, co on ma do powiedzenia. Ktoś by mógł powiedzieć, no taki śmieć, jak się często ludzie wyrażają. Pamiętam nawet, jak swego czasu nasz prezydent, już którego nie ma, też to potem bardzo mocno nagłośnili, kiedy była konferencja prasowa, to on potrafił powiedzieć o jednej dziennikarce, no a teraz ta małpa w tym czerwonym, prawda? To mówił o człowieku, o dziennikarce, która chciała zadać pytanie. I widzicie, ta pozycja, po prostu ta wyniosłość, tak jest w tym świecie. Ale teraz, kiedy w Kościele tacy się ludzie znajdą, bo Bóg tam ma różnych ludzi, tych, którzy są wysoko postawieni i tych, którzy pochodzą z tej najniższej warstwy społeczeństwa. I wiecie, i tak tam było w tych czasach, że byli niewolnicy i wolni ludzie. I teraz jak oni się znaleźli razem w jednym zborze, to jak gdyby w tym naturalnym rozumowaniu ci, którzy byli tymi wolnymi ludźmi, mieli jakąś pozycję, to oni sobie rościli z tego tytułu, bo tak ten świat wokół nas funkcjonuje, że oni mają prawo zdominować właśnie tych niewolników, tych biednych, że to ci biedni powinni ich we wszystkim słuchać, to oni się im powinni podporządkować. Wiecie, ale my wiemy, że tak Kościół nie działa. Mimo, że my to możemy wnosić do Kościoła, ale tak już powiedziałem, ale jeżeli pójdziemy w tym kierunku, wiecie, to ten Kościół, jego jedność zostanie zniszczona, ten Kościół się rozsypie i można by było jak gdyby te linie podziału jeszcze z innej strony jak gdyby na nią spojrzeć, prawda? Że są ludzie, którzy są mądrzy, są wykształceni, ale są ludzie też, którzy nie są tak wysoko wyedukowani, prawda? Może są mniej mądrzy i znowu jak gdyby ten sam element występuje, że ci, którzy są wykształceni we własnych oczach, często może uchodzą za bardzo mądrych ludzi, oni sobie roszczą jak gdyby to stanowisko do tego, że mają prawo tym, których uważają za tych, którzy są niżej, że oni ich muszą słuchać. Po prostu, że oni im mają prawo narzucać i zdominować ich. Ale znowu, kiedy patrzę się, wiecie, na Słowo Boże i kiedy my patrzymy się na swoje relacje wśród nas, jeżeli takie postawy po prostu widzimy, wiecie, to nas to odsuwa od takich ludzi. Po prostu to niszczy jedność Kościoła. I tu potem jest to tak rozwinięte, albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Że właśnie nie jakaś szczególna posługa, nie jakiś szczególny dar stanowi o istocie rzeczy, ale każdy, który został zbawiony krwią Pana Jezusa Chrystusa, jest tym członkiem, który stanowi tą całość i każdy jest tak samo ważny, dlatego że za każdego została zapłacona ta sama cena. I wiecie, jeżeli to człowiek zrozumie i nie będzie próbował drugiemu narzucić swojej woli, ale będzie się rzeczywiście miał to zrozumienie, że głową jest Pan Jezus Chrystus i gdyby mi nawet Bóg objawiał, że pewne rzeczy mają tak wyglądać, a nie inaczej, wiecie, to ja też tego na siłę nie mogę zrobić. Jak gdyby muszę czekać, po prostu aż inni też to w taki sposób zrozumieją, bo wtedy zostanie zachowana jedność Kościoła, a w tym wszystkim będzie Pan uwielbiony. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. I tak sobie myślałem, i po co na przykład apostoł Paweł pisze o takich oczywistych rzeczach, jak tutaj w 15 i 16 i potem tych dalszych wierszach jest o tym napisane. Właśnie to, co powiedziałem, wiecie, aby uświadomić człowieka, aby na przykładzie tych obrazów, które są dla każdego dostępne, które każdy widzi, aby na tych przykładach pokazać coś, co dotyczy duchowej rzeczywistości, która w podobny sposób, jeżeli chodzi o Kościół, funkcjonuje. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało byłoby okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał, a jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć, ręce nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was. I wiecie, znowu na chwileczkę się zatrzymam, ale wiele razy sobie tak, ja patrzę się na swoje życie, że kiedy człowiek pewne rzeczy przeżywa z Panem, popatrzcie się, jak bliskie taki sposób rozumowania jest naszym sercom, że wiele razy nam się wydaje, że my nie potrzebujemy innych, że my sobie sami damy radę. Jak oni tak chcą żyć, to niech sobie idą. A ja to dobrze rozumiem, ja nie potrzebuję. A tu jest powiedziane, nie może oko powiedzieć, ręce nie potrzebuje ciebie. Można funkcjonować bez ręki, ale wtedy to ciało jest, ma wielkie problemy, prawda? Czy kiedy inne członki z tego ciała wyeliminujemy. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują, lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. Wiecie, jest to piękne, że Kościół, Bóg chce, żeby tak Kościół funkcjonował. Ale właśnie tak, muszę to jeszcze raz podkreślić, właśnie, że często, wiecie, to nasze ludzkie patrzenie jedni drugich nie pozwala nam tak funkcjonować, jak to tutaj jest napisane. Bo widzisz coś negatywnego u kogoś i to jest bariera, żeby się do niego zbliżyć, żeby się ponad to wznieść, żeby mu służyć, żeby go chcieć zrozumieć, żeby mu chcieć pomóc, bo człowiek głowę wini. A jak ty taki jesteś, no to ci tak dobrze, prawda? Ale to jest cały czas to ludzkie patrzenie. A my potrzebujemy tego zrozumienia, które jest z tej Bożej perspektywy, po to, aby ta chwała, aby ten Kościół jako jedność mógł funkcjonować, mógł istnieć. I wiecie, nie chodzi o jedność jakąś instytucjonalną, organizacyjną, ale chodzi o jedność Kościoła tu na tym miejscu, gdzie nas Pan postawił. Że potrafimy, tak tu jest powiedziane, stanąć jedni za drugimi, że mają o sobie jednakie staranie i jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeżeli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. I na te problemy, na te kłopoty, które oni mieli tam w Koryncie, że właśnie tak już czytałem na samym początku, że się schodzili nie ku lepszemu, ale ku gorszemu, bo apostoł Paweł słyszał, żeby podziały wśród nich. Ale jeszcze raz to podkreślę, wiecie, to wynikało z tej cielesności, mimo że mieli dary ducha. Byli dziećmi Bożymi. Apostoł Paweł tego z jednej strony potem pisze też tutaj, że muszą być te rozdwojenia, aby wyszło na jaw, którzy są wśród was prawdziwymi chrześcijanami. Ale jak gdyby to nie jest główne przesłanie w tym nauczaniu na temat Kościoła, że to, co naprawdę nie jest zrodzone z Ducha Bożego, to kiedy człowiek nie jest dzieckiem Bożym, a tylko funkcjonuje jako taka osoba bez odrodzenia, wiecie, to prędzej czy później to wyjdzie na jaw. Ale jeżeli człowiek jest dzieckiem Bożym, został zrodzony do Królestwa Bożego, to Bóg chce, abyśmy się poruszali w tej świadomości, że Kościół jest jednym ciałem. I że Bóg chce, żebym ja tak rozumował, żeby każdy z nas, właśnie ten zbór, w którym nas Pan postawił, żeby tak postrzegać i że właśnie ta chęć dominacji nad drugim, ta chęć podporządkowania sobie drugiego, po prostu co powoduje te napięcia w Kościele, żeby to odsunąć. I myślę, że to idzie w parze, wiecie, kiedy Duch Boży dotyka naszych serc i kiedy my znamy Słowo Boże. To daje nam wolność, my sami przeżywamy wolność i dajemy innym ludziom wierzącym wolność. I wtedy w tym Kościele ludzie się dobrze czują. A jak tak od razu jeden drugiemu chce narzucić, po prostu podporządkować sobie jeden drugiego, wiecie, tego ludzie nie lubią. I kiedy tak patrzyłem się właśnie, już to też powiedziałem, na nowo na postawę i osobę Pana Jezusa, wiecie, to w Nim było właśnie to, że ludzie chcieli być z Nim. Wiadomo, że oni doświadczali w każdej potrzebie pomocy, ale oni dobrze się czuli w Jego obecności. Oni chcieli być z Nim, a to jest ten sam Duch, który jest w Jego dzieciach, w Jego Kościele. I aby takie zrozumienie nam towarzyszyło. I wiecie, wiele razy Kościół musiał się z tym zmagać. Na przykład przeczytam z pierwszego listu Jana. Nie, to jest, przepraszam, trzeci list Jana. Może nie jest często jak gdyby ten list czytany, ale też zauważyłem, no, że po prostu ten problem, o którym my tu dzisiaj mówimy, że to w każdym czasie jak gdyby dotykało Kościół. I apostoł Jan mówi od 9 wiersza w tym trzecim liście: napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. To był Kościół, który jeszcze powstał za życia apostoła Jana, prawda? A byli już właśnie tacy ludzie, którym jak gdyby brakowało tego zrozumienia czy chęci, aby iść w tym kierunku, jak jest po prostu, jak ten Kościół po prostu funkcjonuje i mówi, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Wiecie, czy to nie jest ta chęć dominacji jeden nad drugim, ta chęć podporządkowania sobie, że inni muszą mnie słuchać, że muszą tak rozumieć, jak ja rozumiem? Po prostu to tutaj widać w postawie tego człowieka i tu jest powiedziane, że napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Myślę, w jaki sposób ten człowiek znalazł się w Kościele. I tu nie jest zanegowane to, czy on jest dzieckiem Bożym, czy nie jest. Skoro poruszał się wśród ludzi wierzących, to po prostu miał dział w tych rzeczach. Ale taka postawa nie była właściwa. Ta chęć sprawowania tej kierowniczej roli. Właśnie na czym to się... Na czym to polegało? Ta chęć zdominowania innych, ta chęć podporządkowania sobie drugiego. I tak, wiecie, byłem tak bardzo Bogu wdzięczny, że gdzieś tam po drodze w każdym z nas to jest, ale Bóg nie chce. Po prostu to nie jest wolność Chrystusowa. Każdy ma coś, co wziął od Pana, to powinien wnosić do Kościoła, tym powinien się dzielić, a to wszystko powinno służyć temu wspólnemu pożytkowi. I Jan mówi tak, dlatego jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki Jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadawalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz że nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Popatrzcie się, jak daleko miał władzę ten człowiek po prostu w tym zborze. A Jan pisze do Demetriusza i mówi: umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. A więc był człowiek, który te rzeczy widział w tym właściwym Bożym świetle, i to napomnienie i ta zachęta idzie do tego człowieka, żeby się nie odsunąć, żeby tego tak nie zostawić, ale w tej świadomości dziecka Bożego budować to, co przynosi, co przyniesie chwałę Bogu. I tu potem jeszcze, gdybyśmy dalej czytali, apostoł Paweł pisze, może do końca ten 12 rozdział: a Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawienia, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. I takim słowem, które się tutaj powtarza, to znowu jest związane z tym, o czym tutaj dzisiaj mówimy. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy mają dary uzdrowienia, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają? Dlaczego tak kilka razy ciągle to samo jedno pytanie się powtarza? No bo często jest tak, że jak gdyby te rzeczy są tylko uznane, a jeżeli ktoś czegoś takiego nie ma, to jak gdyby uważa się, że on jest jak gdyby gorszy w kategorii tym zborownikiem czy członkiem tego zboru. A to jest nieprawda. To, co jest wcześniej tam było powiedziane, to wszystko ma służyć ku wspólnemu pożytkowi. To obdarowanie to są narzędzia, którymi ten Kościół jest budowany. Celem są ludzie. Nie narzędzia, nie środki, którymi się to buduje, ale my jako ludzie, którzy jesteśmy stworzeni na obraz, na Boże podobieństwo, abyśmy przynosili naszemu Panu chwałę, a jedność jest tym świadectwem Kościoła, kiedy to rzeczywiście i prawdziwie funkcjonuje na gruncie Słowa Bożego, na gruncie Ducha Bożego. I wiecie, my tą wolność przeżywamy jedni do drugich w swoich sercach. I ja wiem, że tego nie można jak gdyby przeczytać Słowo i teraz wymagać na drugi dzień, że ty już masz taki być. Nie, to są takie osobiste przeżycia, że Bóg do nas mówi, Bóg nam te rzeczy pokazuje. Ale wiecie, czy my chcemy się zgodzić na taki rodzaj życia, który Bóg nam proponuje w Jezusie Chrystusie? Czy chcemy iść w tym kierunku? Czy jest to dla nas cenne? Czy widzimy sens tych rzeczy? I czy taki Kościół my chcemy budować? Nie jakąś denominację, nie jakieś tylko struktury, nie wokół jakiegoś jednego człowieka się skupić i nim się chlubić. My chcemy się skupić, i Bóg nam już to darował, wokół osoby Jezusa Chrystusa, wokół Jego Słowa, Jego Ducha, i dożywać czegoś z tych nadnaturalnych rzeczy, tego Jego pokoju, tej Jego obecności wśród nas, tej pomocy wzajemnej, do której nas tutaj Słowo Boże zachęca. I to wszystko, tak jak w tym naszym ciele, ten jeden członek drugiemu służy, że nie ma rozdwojenia w tym naszym ciele, tak Pan chce, aby tak było w Jego Kościele. I wiecie, tak się mi jeszcze przypominały te miejsca, że właściwie w każdym liście jest na ten temat powiedziane. Jeżeli chodzi o zbór w Koryncie, to można powiedzieć, tam było najwięcej, kiedy tak się patrzymy na treść tego listu, najwięcej takich bardzo trudnych rzeczy. Ale to, co czytaliśmy w niedzielę, tam w ten 14 i 15 rozdział z listu do Rzymian, co akurat ja czytałem, no to tam też jest powiedziane, abyście jednomyślnie, jednymi ustami wielbili Boga, przyjmujcie jedni drugich. To można powiedzieć, jak gdyby, żeby być otwarty jeden na drugiego, żeby mieć otwarte serce. A to jeszcze, na czym chcę zakończyć, na przykład list do Filipian, drugi rozdział. I wiemy, że zbór Filipii był bardzo bliski apostołowi Pawłowi, ale ten element nasz, ludzki, ten element skażony według ciała, wiecie, to czy by to był zbór w Filipii, czy by to był zbór w Koryncie, czy zbór w Rzymie, to wszędzie byli podobni ludzie. Ale właśnie ta świadomość, to zrozumienie istoty pozwalało im żyć albo bliżej Pana, albo po prostu dalej od Pana. I Na przykład w tym liście do Filipian apostoł Paweł używa takich słów, jak gdyby w formie takiego zapytania. Zwraca się do tych ludzi i mówi: jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, a więc on im nawet tego nie narzuca, że mówi coś takiego, wy musicie tak, tak i tak, ale jak gdyby zupełnie z innej pozycji. On był tego świadomy, co jest w Chrystusie, ale mówi: jeśli więc dla was, jeśli dla ciebie i dla mnie przeżywasz to, że ta osoba i dzieło Pana Jezusa to jest coś żywego, co cię pociąga, czym się chlubisz, co cię buduje, to apostoł Paweł mówi, jak gdyby, kiedy ja to już tak jak gdyby parafrazuję swoimi słowami, że niech to nie będzie tylko tak wokół ciebie, ale niech to będzie w tych relacjach między wami, niech to w tych relacjach między wami się objawia. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli. Bądźcie jednej myśli, mając tę samą radość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę. Wiecie, może jeszcze w tym momencie też się zatrzymię. I nie czyńcie nic z kłótliwości. Niekiedy właśnie z powodu tej kłótliwości, że ktoś coś dobrego zaproponuje, ale właśnie przez to, że człowiek jest kłótliwy, to człowiek to chce wywrócić i akurat tak by mówiąc po naszemu, on to chce tak na ręby znowu, całkiem w drugą stronę, całkiem odwrotnie. I wiecie, i za tym nie kryją się żadne logiczne jakieś przesłanki, jakieś logiczne rozumowanie, tylko po prostu, że jeżeli człowiek jest kłótliwy, to on się nigdy z drugim nie zgodzi. Jeżeli ty zaproponujesz tak, to zupełnie coś odwrotnego. I to jest w każdym z nas, w mniejszym czy większym stopniu. A tutaj apostoł Paweł mówi, nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, żeby siebie wynieść, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. A to napomnienie, które tutaj jest skierowane do nas, wychodzi z tego miejsca, że jeśli więc w Chrystusie, wiecie, jeżeli te rzeczy są w naszym Zbawicielu i my ich doświadczamy, wiecie, to ta dalsza część, o której mówią te wiersze drugi i trzeci z drugiego rozdziału, to Bóg też chce, abyśmy, wiecie, w swoich sercach, rozsądzając to Słowo Boże, pozwolili Panu na tą zmianę, żeby nas kształtował. I widzę, że kiedy Pan przyświeca, wiecie, na słowo, to ja widzę, że jest to jak balsam dla duszy, że człowiek się cieszy, że się tak raduje, że jest taki Bogu wdzięczny. I wtedy widzę, tak już to powiedziałem nieraz, że człowiek ma taką siłę, wiecie, aby dalej być razem z braćmi, z siostrami, żeby to Boże dzieło, mimo wielu takich właśnie często widzimy negatywne rzeczy, żeby się nie zniechęcać, żeby Panu pozwolić przyświecać na nasze serca, żebyśmy w naszych sercach mieli ten Boży obraz Kościoła i tą świadomość, że budujemy coś, co trwa na zawsze. A kiedyś chwale w całej pełni, wiecie, to zobaczymy, co Bóg, jak gdyby tutaj pośród tego wszystkiego, gdzie nie można było tego w taki sposób zobaczyć, to On to tutaj teraz buduje. Tu powołuje, tu uświadamia. I to dzieło Boże, wiecie, nie jest tak okazałe, znowu jak na ten ludzki sposób. Popatrzcie się, użyję przykładu, jeżeli chodzi o Kościół Rzymski. Po prostu to jest to typowe ludzkie rozumowanie. Zbudować coś, co jest wielkie w oczach tego świata, ale w oczach Bożych to jest Babilon. Tak można powiedzieć, wiecie, to jest Babilon. I po prostu na to przyjdzie sąd. Kościół to chodzi o tą wierność Chrystusowi, chodzi o wierność Słowu Bożemu, żeby to mieć w swoim sercu, żeby wspólnie razem z innymi w tej jedności kroczyć, a cała chwała, żeby była oddana naszemu Panu, naszemu Zbawicielowi. Amen.